Bóg jest dobry. Amen. Chciałem dzisiaj przeczytać prawie cały trzeci rozdział z drugiego listu do Koryntian. Prawie, bo pierwszy wiersz dotyczy poprzedniego rozdziału, więc zaczniemy od drugiego. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych miała taką chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I o tym chcę dzisiaj mówić, o Duchu Nowego Przymierza. Duch Nowego Przymierza. Paweł pisze do Koryntian, że są oni listem Chrystusowym napisanym Duchem Boga Żywego, jak tu pisze, a Duch nie napisał go na papierze, na pergaminie, nawet nie wyrył na kamiennych tablicach, chociaż o wiele trwalszych niż pergamin, tak jak niegdyś dla Mojżesza, ale Duch pisze je na tablicach ludzkich serc. I tu od razu Słowo Boże wskazuje nam na pierwszą dużą różnicę, jaka jest pomiędzy Starym a Nowym Przymierzem. Różnicę zapowiedzianą już przez proroków i różnicę oczekiwaną w czasie Starego Przymierza, w Starym Testamencie. Na przykład czytamy w Psalmie 40, 8-9 wers. Dawid mówi, wtedy rzekłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Dawid, człowiek, o którym Pismo daje świadectwo, że to był człowiek według Bożego serca. Tego pragnie i mówi, Pismo mi to przepowiada, biorę to. A jednak okazało się, że ta różnica jest przyjmowana z wielkim trudem, a nawet przyjmowana z oporem. Podobnie zresztą było z samym przybyciem Mesjasza. Był tak długo oczekiwany, a kiedy już przyszedł, to tak wielu go nie przyjęło. Można powiedzieć, jest napisane tak, że go swoi nie przyjęli. Przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli, bo kto go przyjął? Outsiderzy go przyjęli, ludzie bez znaczenia. Ludzie, na których nikt nie patrzył i to, czy oni przyjęli, czy nie przyjęli, nie miało żadnego znaczenia w tym kraju, bo ci ludzie byli nikim tak naprawdę w tamtych czasach. Nie mieli żadnego znaczenia. Dlaczego swoi go nie przyjęli? Bo nie pasował do ich wyobrażenia. I znów to samo przeżywamy z całym Nowym Przymierzem. Bóg zapowiedział Nowe Przymierze przez proroka Jeremiasza, 31 rozdział, wiersze 31-34, tak brzmią. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Halleluja. Proroctwo Jeremiasza wiele set lat później, niż mówił o tym Dawid w swoim psalmie. I to proroctwo przywołuje list do Hebrajczyków jako już wypełnione. Czytamy o tym w Hebrajczyków 8 rozdział 8-11. Nie będę czytał, bo autor używa tych samych słów, co Jeremiasz. Są one praktycznie powtórzone. Ale dwa rozdziały dalej, w 10 Hebrajczyków 10, 15, 16 werset dodaje jeszcze: poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na ich umysłach ich wypiszę je. A więc mówi autor o tym, że Pan, jak obiecał, tak zrobił, wykonało się, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To jeden wiersz wcześniej, Hebrajczyków 10:14. I to właśnie później dalej pisze: poświadcza nam Duch Święty. Dlaczego więc tak trudno jest to przyjąć? Nowe przymierze. Może dlatego, że jak coś jest z łaski, tak jak to tu jest powiedziane, że jak coś jest za darmo i nic nas nie kosztowało, to nie czujemy tej wartości. Chociaż to kosztowało tego, kto zapłacił. Ale nie odczuliśmy tego. To się wydaje takie wtedy lekkie, bo nic nie zapłaciliśmy. Więc mamy też tą potrzebę czasem, żeby dodać coś z siebie. To będzie przypieczętowane, to będzie ważniejsze, jak dołożę coś z siebie. Jak dopłacę parę miedziaków, dorzucę do tej wielkiej ceny, która została zapłacona. Coś dołożyć do ofiary, którą złożył już Pan Jezus. Tak jak moglibyśmy czymkolwiek tą ofiarę jeszcze udoskonalić, cokolwiek do niej dodać. Tak jak Galacjanie, którzy czy zaczęli duchem, czytamy w liście do Galacjan, duchem nowego przymierza, a potem dokładali sobie nawzajem. Tak, jeszcze to trzeba zrobić, jeszcze to. Dokładali sobie obciążeń i już po pewnym czasie okazało się, że nie kierują się duchem, że kierują się literą, przepisem, prawami przodków. Aż Paweł przywołał ich do porządku słowami: nierozumni, ostro, nierozumni. Kto was omamił? Jeszcze ostrzej, omamieni. Galacjan 3:1. I czytamy w drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale, że Paweł przestrzega przed tym Koryntian. 5-6 werset jeszcze raz przeczytam. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. I potem Paweł idzie jeszcze dalej, bo już nie tylko przestrzega ich przed trwaniem w starym przymierzu i próbowaniem dokładania, ale przestrzega ich przed szukaniem Bożej chwały w przestrzeganiu przepisów i wręcz ich do tego zniechęca. Deprecjonuje to. Umniejsza wartość tego, co się stało, bo mówi: nawet jeżeli służba zakonowi miała jakąś chwałę kiedyś, to już dzisiaj nie ma jej. Nie ma tej chwały, jest ona niczym w porównaniu z nową służbą, ze służbą ducha i z jej chwałą. 10 werset mówi: albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. I nazywa służbę literze prawa służbą śmierci w 7 wierszu. Bo przecież litera zabija, jak czytaliśmy wcześniej w 6. Oraz nazywa ją służbą potępienia w 9 wierszu. ponieważ nikt nie może być zbawiony dzięki tej służbie. Więc kto na niej zechce polegać, ten będzie potępiony, bo nie można przez nią zostać zbawionym. Jak to czytam, to nie dziwię się, że religijni Żydzi chcieli Pawła zabić. On tutaj w pewnym momencie drugim Koryntian mówi, poczynam sobie śmiało, a ja powiem, poczynał sobie bardzo śmiało. Jechał po bandzie, Paweł jechał po bandzie i wielu nie mogło tego znieść. Chcieli go zabić, ale czy nie zabili kilkanaście lat wcześniej tegoż Mesjasza, który głosił im nowe przymierze? Więc cóż dziwnego, że chcieli zabić Pawła, który nie oszczędzał słów. Tak? Nawet dzisiaj wśród chrześcijan znajdą się tacy, którzy się nie zgadzają z tym, co tu dzisiaj przeczytałem przed chwilą. Znaczy literalnie tak, no jest tak napisane, ale jak się przetłumaczy na polski, co to znaczy, to no nie, tak nie może być. Tak bywa. A przecież czytam to z Biblii i czytam to z Biblii Warszawskiej. To znaczy z naszego przekładu, który używamy na co dzień, nawet nie próbuję sięgać po jakieś alternatywne czy nowsze tłumaczenia, może dla niektórych kontrowersyjne, bo i bez tego temat jest kontrowersyjny. Więc trzymajmy się tego tłumaczenia, które mamy jako nasze oficjalne, ale i tak tam jest napisane. Słuchajcie, ale czy Paweł gdziekolwiek w listach, które mamy, namawiał, albo chociaż zezwalał, albo chociaż mrugał okiem, że dobra, przymknijmy na złodziejstwo, zabójstwo, na cudzołóstwo? Czy gdziekolwiek usprawiedliwiał takie rzeczy jak zazdrość, obmowa, plotki, nieszczerość, chciwość, bałwochwalstwo, pycha? Nic takiego, wręcz przeciwnie. Paweł mówi, czyniąc to, Królestwa Bożego nie odziedziczycie. Pamiętacie ten fragment? Więc Paweł nie był jakimś miękkim chrześcijaninem, który mówił, to wolno, to wolno. A jednak chcieli go zabić, bo mówili, że on łamie zakon. W czym więc problem? W czym jest ta niezgodność litery Starego Przymierza i Ducha Nowego Przymierza, że aż chcieli go zabić za to? Myślę, że w naturze człowieka. W naturze człowieka. W służbie tej literze Starego Przymierza, o której mówi Paweł, człowiek musi się siłą rzeczy oprzeć na sobie, na jakiejś swojej sile, na swoim umyśle, na silnej woli, którą jeden ma, a drugi nie ma, jeden ma słabszą, drugi ma silniejszą. Ale okazuje się, że to jest ślepa uliczka, bo jeden jest mocniejszy, a drugi słabszy, a nawet ten, który jest mocniejszy. Nawet ten, który więcej siły wewnętrznej w sobie znajdzie, żeby się oprzeć wszystkim, czym może go kusić, świat, szatan i tak dalej. Im będzie mocniejszy, im twardszy okaże się charakter takiego mocnego człowieka, tym mniej pokory potem. A jak mniej pokory, to więcej pychy, którą możemy na razie roboczo nazwać pewnością siebie zwycięzcy, tak? Zwyciężyłem raz, drugi, trzeci, oparłem się dziesiąty, dwunasty. I zaczyna się skłonność do patrzenia na tych, którzy upadają z góry, do pouczania. Jak ty możesz tak zrobić? Ja tak nie robię. No rzeczywiście tak nie robi. Ale drugi jest słabszy i tak robi. I tym mniej wyrozumiałości, a tym więcej wymagań i oczekiwań, i tym mniej miłości, a tym więcej twardej miłości. Takiej miłości oceniającej, osądzającej, korygującej, takiej to dla twojego dobra, wiesz, ten kij połamałem na twoim grzbiecie. A generalnie okazuje się, i taka jest natura ludzka, że im więcej siebie, tym mniej Jezusa. I nie będzie za chwilę już miejsca dla Niego wcale. Taki jestem mocny. Bo paradoksalnie okazuje się na koniec, że rację ma Paweł w innym miejscu, kiedy pisze, kiedy jestem słaby. Wtedy jestem mocny. Amen. Więc albo jestem za słaby, żeby dotrzymać przymierza, litery zakonu, albo jestem wystarczająco mocny, a wtedy to całkiem już po mnie. A kiedy jestem pokorny i uniżony, to Słowo Boże mówi, że wtedy dopiero podobam się Bogu. Pamiętacie faryzeusza i celnika w świątyni? Jezus usprawiedliwił grzesznika, chociaż wiedział, że to grzesznik. I to, co ten człowiek mówił o sobie, że jestem grzeszny, to była prawda. On był grzeszny, ale Jezus go usprawiedliwił w jego pokorze. Natomiast nie usprawiedliwił faryzeusza, chociaż nie czytamy, Jezus nie wspomina nic o tym, żeby ten faryzeusz koloryzował coś, żeby kłamał, że to nieprawda, że on taki dobry był, że on taki był wytrwały, że on był taki mocny, że on to wszystko robił, co tam sobie przypisywał. Pewnie to wszystko robił. Dochował litery w tym wszystkim, czym się chwalił przed Bogiem, a jednak nie znalazł usprawiedliwienia w oczach Pana Jezusa. Nie odszedł usprawiedliwiony, tak powiedział Pan Jezus. Makabra. Zrobić to wszystko i odejść nieusprawiedliwionym. Ale właśnie tak się dzieje, bo taka jest nasza ludzka natura. Bóg zna naturę człowieka i wie, jacy jesteśmy. Może pokorne ciele dwie matki zsie, ale człowiek dwóm panom służyć nie potrafi. Ewangelia Mateusza 6:24. Nie będziesz umiał służyć dwóm panom. Jeżeli będziesz miał dwóch panów, to albo jednemu będziesz służył, a drugiego będziesz nienawidził, albo tego będziesz słuchał, a tamtym zgardzisz. Nie możesz mieć dwóch panów. Albo będziemy sługami litery, albo będziemy sługami przymierza ducha. Albo. Nasza natura nam utrudnia i uniemożliwia, żeby służyć jednemu i drugiemu przymierzu. A Paweł zapewnia nas, że to drugie przymierze ducha jest o niebo lepsze i to można powiedzieć dosłownie, jest o niebo lepsze, bo w tym pierwszym nieba nie będzie, tylko w tym drugim. I mało tego, zapewnia nas tutaj, że to drugie jest w naszym zasięgu. Nie dzięki temu, że mamy jakieś zasługi, ale dzięki temu, że Bóg nas do tego uzdalnia. 3:6, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, duch zaś ożywia. Więc uzdolnił nas, wypisując to nowe przymierze w naszych sercach, w naszych myślach, jak to czytamy w innym miejscu, zmieniając nasze serca swoją miłością, swoją obecnością, która jest cudowna. Rzymian 5:5 czytamy, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Halleluja. Halleluja, to jest łaska, to jest Boży dar, to jest Boże uzdolnienie. On w ten sposób nas uzdalnia. Wylewa swoją miłość w naszych sercach, rozlewa ją. A co to znaczy, że jest rozlana? Rozlana to znaczy, że jest po brzegi, że wypełnia wszystko. Że nie ma tam miejsca na to, co takie małe, takie ludzkie. Takie. Ale trzeba uważać, okazuje się. Trzeba tego strzec. I Galacjanie tego nie ustrzegli, a Paweł przestrzega Koryntian, żebyście wy ustrzegli. Nie dajcie się z tego okraść. Jak to zrobić? Jak to ustrzec? Jak tego nie stracić? Po pierwsze, trzeba to traktować jako wartość. Jako wielką wartość w naszym życiu, chociaż nie zapłaciliśmy ceny za tą wartość, ale jest ktoś, kto zapłacił i to jest bardzo wartościowe. Trzeba to traktować jak skarb, bo w innym miejscu Słowo Boże mówi, że gdzie skarb twój, tam serce twoje. To musi być skarbem dla nas. Skarbem. Ja każdego dnia dziękuję Bogu za to, co w nim mam, bo wiem, że bez tego jestem nikim i niczym. Duch Święty w nas. To jest skarb. Duch Święty w nas. Miłość Boża rozlana w naszych sercach. To jest nasz skarb. Dziękować trzeba za to Bogu. Chołubić to. Być z tego dumnym. Czerpać z tego. Nie wstydzić się tego. Bo to skarb, to jest wartość. Miłość Boża w naszych sercach. Miłość, która jest cierpliwa i zaczynają się schody. Dobrotliwa, która nie zazdrości, która nie szuka swego. Traktujmy jako skarb, jeżeli mamy taką miłość, która nie szuka swego. To nie jest łatwe. Raz, drugi, trzeci, za czwartym razem twój własny mąż przyjdzie do ciebie i powie, co taka naiwna jesteś? No i spróbuj tak nie szukać swego za piątym razem. Święta naiwność, mówi przysłowie czy cokolwiek. Miłość, która wszystko zakrywa, która wszystkiemu wierzy, która wszystkiego się spodziewa i która wszystko znosi. I ja znowu cytuję z Biblii Warszawskiej. I to ma być skarb, z którego jesteśmy dumni, cieszymy się i dziękujemy. Taka bardzo nietwarda miłość. Czy traktujemy to jako wartość w naszym życiu? A przecież nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Potrzebujemy też zakrycia naszych grzechów, bo grzeszymy. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Świadectwo, jakie wydajemy o sobie, że jesteśmy uczniami Jezusa, bo mamy miłość. Inne świadectwo się nie liczy. Świadectwo gadaniem mało ma wartość. Świadectwo pokazaniem miłości jest świadectwem żywym, prawdziwym. Więc po drugie, pozwalajmy, żeby miłość Boża, ta właśnie miękka, panowała w naszych sercach. Po trzecie, słuchajmy głosu Ducha Świętego i szukajmy tego. Szukajmy, oczekujmy, wypatrujmy i wsłuchujmy się, co Duch Święty mówi do nas, jeżeli to ma być przymierze Ducha. Bo Duch Święty chce mówić do tych, z którymi Pan ma przymierze, przymierze Ducha. Co mówi do nas osobiście, co mówi do nas w naszej komorze modlitwy. Ale nie tylko w komorze. Słuchajmy, co Duch mówi do zboru, bo nie bez powodu w tym, a nie w innym zborze gdzieś Pan Bóg Cię postawił. I to, co On mówi do zboru, mówi też do Ciebie, bo to Twój zbór. I wsłuchujmy się i wczytujmy w to, co Duch Święty mówi nam przez Słowo Boże. Słowo Boże jest naprawdę natchnione. Ono jest doskonałe. Psalm 119, jak przeczytamy, to zalety nie mają końca, a właściwie koniec jest na 6 stronie. Jest pełną i skończoną całością. Ktoś może wyciągać wyrwane z kontekstu wersy i powiedzieć, to jest sprzeczne. Nie ma sprzeczności Biblii, ponieważ objawia ona nam naturę Bożą, objawia Ducha Bożego, w którym nie ma wewnętrznej sprzeczności i kiedy weźmiemy to wszystko w całość i przyjmiemy, to zrozumiemy, na czym to polega, że nie ma w tym sprzeczności, że jest to spójne. I tak jak jest napisane, że Bóg darował nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, tak samo w Biblii, w Słowie Bożym darował nam to wszystko, co jest potrzebne do naszej pobożności. Tam jest to, co Duch Święty chce mówić do Ciebie dzisiaj w ramach Nowego Przymierza. Ponieważ Biblia objawia nam Ducha Bożego, który jest duchem tego przymierza. Biblia zawiera zdania i słowa, które oczywiście można potraktować literalnie. Tak? Znowu wrócić do litery. Czyli wyrywamy sobie wersy z kontekstu, tak jak komu pasuje akurat. Czyli dzisiaj tak mi bardziej pasuje, a jutro tamten werset. Bo taka sytuacja, bo taka akcja, taka dyskusja. Ale to nie jest dobry pomysł. Bo Biblia jako całość objawia nam Bożą naturę. Nie jako wyrywek. Biblia jako całość objawia nam, co Duch Boży myśli, co sądzi o człowieku, co sądzi o Twojej sytuacji, nawet co czuje. Tak, Biblia objawia Boże emocje, także Boże emocje na Twój temat. Jeżeli Biblia mówi, moje myśli o Tobie są myślami o pokoju. Halleluja. Bóg życzy Ci, bracie i siostro, pokoju. Zrozumienie i przyjęcie tego, co Bóg myśli o mnie i o mojej sytuacji jest, uważam, dla mnie bardziej wartościowe i nawet bardziej użyteczne niż skupianie się na pojedynczych fragmentach, wersetach, których właśnie potrzebuję, chociaż właśnie ich potrzebuję. Czasem trzeba pójść dalej i przeczytać szerzej, a nie pozostawać przy tym, czego właśnie potrzebuję. Ucieszyłem się, że to znalazłem, bo tam jest o wiele więcej niż to, co właśnie wyrwałem. Na przykład kwestia życia i śmierci. Prawie zawsze, myśląc i mówiąc o życiu i śmierci, myślimy o czym innym niż Bóg. Prawie zawsze. Nie chcemy umierać i prawidłowo, i Bóg nie chce, żebyśmy umierali, ale my mamy tu na myśli moment, w którym Bóg zabiera nas do siebie, do życia wiecznego i tu już rozmijamy się z Bożym myśleniem na temat śmierci. To nie taką śmierć Bóg ma na myśli. Nie za takie życie Pan Jezus oddał swoje na krzyżu, żebyśmy mogli żyć 250 lat tutaj. I znudzić się już wszystkim, wszystkim się znudzić do końca. Nawet gdybyśmy mieli to robić w dobrym zdrowiu. Ja nie wiem, jak ci patriarchowie pierwsi z Biblii, co żyli po 800 lat, jak oni wytrzymali. Chyba musieli mieć dobrą społeczność z Bogiem tam, gdzie żyli. Tak jak Henoch, który chodził z Bogiem. Bo tak 800 lat czekać na niebo. Chyba, że ktoś nie czeka na niebo. Biblia, mówiąc o śmierci, mówi o czymś zupełnie innym, bo Bóg, myśląc śmierć, myśli o czymś innym niż my na co dzień. Albo kwestia uzdrowienia. Kiedy jesteśmy chorzy, czytamy Biblię, wyciągamy, wyszykujemy, wynotowujemy sobie fragmenty ze Słowa Bożego, mówimy, mówiące o Bożym uzdrowieniu. Tak? Chwytamy się tego, czytamy to, bo to buduje naszą wiarę. Tak? Dlaczego? Bo Bóg uzdrawia. Amen. Bóg uzdrawia. Bóg jest naszym lekarzem. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Amen. To 1 Piotra 2,24. Jego sińce uleczyły nas, was. Ale kiedy przeczytamy cały fragment, a to dużo czasu nie zajmie, to przekonujemy się, na co Biblia kładzie nacisk. A na co kładzie nacisk? Na oczyszczenie z grzechów. Tak? Bo ten fragment mówi, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły was. Amen. Odpuszczenie grzechów już popełnionych i wyjście z nich, żeby odtąd żyć czystym i sprawiedliwym życiem. To są Boże priorytety. Bóg chce uzdrowić człowieka, ale całego. Bóg uzdrawia całego człowieka. I ciało, i ducha, i duszę Bóg chce widzieć zdrowym. Jeżeli my mamy skłonność do tego, żeby sobie to podzielić na kawałki i teraz, Panie, uzdrów moje ciało, a jak następnym razem przyjdę i będę w nastroju, to Cię poproszę, żebyś uzdrowił mojego ducha. Albo może ducha nie dotykaj, bo nie jest tak źle. A Bóg chce uzdrowić człowieka jako całość, a jeżeli byśmy nawet podzielili na te kawałki, to okazuje się, że Jego priorytet to jest zdrowie duchowe. A uzdrowienie cielesne gdzieś tam się odbywa przy okazji. Jak z tym człowiekiem, którego opuścili przez dach do Jezusa. Sparaliżowany na jakichś noszach zwanych tam łożem. I Jezus, zobaczywszy ich wiarę, mówi do niego, co? Odpuszczone są twoje grzechy. Jak ich zdenerwował. Odpuścił mu grzechy. Ciekawe, kogo bardziej zdenerwował. Tych ortodoksów, co słuchali, czy tych, co się napocili i go spuścili z dachu. To my nie po to, nie? Nie widzisz, po co myśmy go opuścili? Ale odbyło się tam także uzdrowienie ciała. Ale jakby, że tak powiem, przy okazji i jako świadectwo dla tych niedowiarków, którzy zawsze mogli powiedzieć, jakie odpuszczenie grzechów? On nie ma prawa odpuszczać grzechów, bo tego przecież nie widać na pierwszy rzut oka. Dopiero z czasem widać owoce tego, że komuś odpuszczono grzechy. Ale każdy mógł tam powiedzieć, bzdura, wcale nie ma odpuszczonych grzechów. Kiedy go wynosili. Ale spróbuj zaprzeczyć temu, jeżeli sparaliżowany od lat wstał, wziął swoje łoże i poszedł do domu. To już widać na pierwszy rzut oka. Wszyscy to widzieli. Więc jeżeli to jest prawdą, to czemu tam to nie jest? Tak? To się odbyło na świadectwo. Tak było. Czytajmy więc Słowo Boże z takim nastawieniem, żeby poznać ducha słowa. Tak? Poznawać, co Pan Bóg w ogóle myśli w tej sprawie, tamtej sprawie. Żeby poznać Jego wolę i żeby ją przyjmować. I to jest szukanie Ducha Świętego. Bo na przykład Słowo Boże mówi, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, list do Rzymian. Ale mówi także, że wiara bez uczynków jest martwa, list Jakuba. No i mówi także, że po owocach poznaje się drzewo. I mówi o tym, że owocem Ducha Świętego są. I dopiero jak weźmiemy wszystkie te prawdy, zbierzemy, przemyślimy, to objawia nam się Duch Boży w tej sprawie. Tak? Rozumiemy, o co chodzi z tym zbawieniem. A tymczasem moglibyśmy toczyć jałowe spory, bo jeden powie, że uczynki są nieważne, a drugi powie, że uczynki są ważne, bo tak Jakub mówi. Tak? Co Bóg ma na myśli, to objawia całe Słowo Boże, bez wybierania. Bo objawia nam, jaki jest Bóg. wybieranie wersetów może prowadzić do problemów wręcz. Niedawno słuchaliśmy na tym miejscu o jedności chrześcijan. I między innymi skutkiem tego kazania były też rozmowy pomiędzy braćmi, siostrami na temat między innymi także ekumenizmu. No i okazuje się, a już zwłaszcza w internecie, że ekumenizm ma swoich zwolenników i ma swoich przeciwników wśród chrześcijan. Jedni i drudzy, co robią, cytują wersety. Ja nawet nie wiem, co to jest ekumenizm. Nie wiem, co to jest ekumenizm, bo w mojej Biblii takiego słowa nie ma. Ktoś kiedyś to słowo gdzieś wymyślił, potem ktoś inny dokładnie je zdefiniował, żeby można się było spierać potem o to. Tak? Ale ja tej definicji nie znam i nie widzę potrzeby, żeby się z nią zapoznawać, ponieważ też nie widzę powodu, żeby się o to spierać, żeby wyszukiwać jakieś fragmenty za lub przeciw, bo jestem przekonany, że właśnie to wyszukiwanie za i przeciw i toczenie takiego sporu, to jest to, co się Bogu nie podoba, bo Bóg ma naturę taką, że Jemu się takie rzeczy nie podobają. Nie po to wam dałem moje słowo, żebyście spierali jakieś wersety o szczegóły. Mówi Paweł do Tymoteusza, zaklinaj ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Czyli znów po owocach się poznaje. Po co ta sprawa, skoro ona przywiodła was do niezgody tylko? Właśnie po to, do niezgody. Czyli lepiej było nie zapoznawać się z definicją ekumenizmu i wdawać w spór o tym, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to jest potrzebne, czy to jest zgubne, czy to jest od diabła, czy to jest od Boga, czy to już jest czas ostateczny i ostateczne zwiedzenie. No, takie są dyskusje w internecie i nie tylko. I po co, jak Biblia nic nie mówi o ekumenizmie? Nic. Natomiast w sprawie jedności chrześcijan, owszem, Bóg mówi, bo Bóg ma swoje zdanie na temat jedności chrześcijan. I można powiedzieć, że kwintesencją tego jest to, co pisze Jan w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale 3:7. Nie będę już tego czytał, bo już prawie jest czas i to nie jest temat kazania, ale co on tam mówi? Że jedność wierzących jest wtedy, kiedy mają oni jedność z Bogiem. Jeżeli ja mam jedność z Bogiem, jeżeli ty masz jedność z Bogiem, to pomiędzy nami będzie jedność wierzących. Jeżeli ja jestem w ciemności i nie mam jedności z Bogiem, to nie możesz mieć ze mną jedności i odwrotnie, tak? Jedność. To Biblia Warszawsko-Praska używa słowa jedność, ale to jest taka bardzo nasza protestancka, konserwatywna Biblia, że powiem, nikt się nie przyczepi. Inne tłumaczenia mówią społeczność, współuczestnictwo, łączność, wspólnota, fellowship, mówią brytyjskie. W oryginale greckim koinonia, nigdzie nie ma ekumenizm. Tak? Koinonia, czyli właśnie jedność, wspólnota, współuczestnictwo, społeczność, to jest to samo. I warunkiem tej jedności jest trwanie w światłości, tam jest napisane w pierwszym liście Jana. Natomiast uniemożliwia, wyklucza tą jedność trwanie w ciemności, czyli w grzechu. To wszystko, to jest cała, o czym my rozmawiamy. Po co dyskutować o ekumenizmie? Nie chcę. Raczej skupmy się na tym, żeby trwać w jasności. Dzięki temu będziemy mieć jedność ze wszystkimi chrześcijanami, którzy też trwają w jasności. Bo tak definiuje Słowo Boże. Ale kończąc dygresję. Dzięki łasce, którą Bóg okazał nam w Jezusie Chrystusie, mamy możliwość żyć w nowym przymierzu, które nazywane jest w Biblii przymierzem ducha. I dzięki któremu nie musimy już toczyć przegranej z góry walki ze słabością ciała, naszej ludzkiej natury, po to, żeby dotrzymać wszystkie przepisy prawa. Ponieważ Bóg chce włożyć te prawa w nasze serca i wypisać je w naszych myślach, żeby to nie było walką, ale żeby to wynikało z naszej odmienionej natury. A robi to rozlewając w naszych sercach swoją miłość przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I wszystko to jest niezwykły i niepojęty cud, który jednak się dzieje na naszych oczach i który się dzieje w naszym życiu. I halleluja. To dlatego Pan Jezus powiedział, że wszystkie przekazania zawierają się w tym jednym, przykazaniu miłości. Jak może się tyle przepisów zawierać? Bo nie chodzi o przepisy, które się tam literalnie zawierają, tylko o tym, jaki duch za tym stoi. Jaki duch? Duch Nowego Przymierza, duch Boga, który jest miłością i która to miłość jest rozlana w naszych sercach. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest Ewangelią zbawienia, miłości. Halleluja. Nie wracajmy więc ani specjalnie, bo taka nasza wola, ani przez nieostrożność i zagapienie i nie wiem co jeszcze, nie wracajmy do starego przymierza, które Paweł nazywa tu przymierzem litery, a służenie mu przyrównuje do służby śmierci, do służby potępienia, ponieważ nie może ona nikogo doprowadzić do zbawienia. Jest taka pokusa, żeby się tym chlubić, żeby się w tym doskonalić, żeby być w tym najlepszy, żeby wszystkich nawet wręcz zawstydzić, jaki ja jestem doskonały, wypełniam wszystkie przepisy, jakie jeszcze znajdę. Tak? Kaszanki nawet nie jem. Dobry jestem? Nieprawda, przepraszam, skłamałem, jem kaszankę. Ale wiem, że gdybym się w tym zagalopował, to stracę to, co jest ważne, to, co jest istotne, bo nie jestem w stanie tym dwóm panom służyć. A służenie temu pierwszemu nie doprowadzi mnie do zbawienia, bo nie dam rady. Nawet jeżeli rzeczywiście porzucę kaszankę, to i tak nie dam rady. Coś tam zawsze okaże się zbyt ciężkie dla mnie. Więc lepiej odwrócić się w stronę Ewangelii miłości. Miłości niesamolubnej. Może ona nie jest łatwa, jak się okazuje, że ona wszystko przykrywa, że ona wszystkiemu wierzy, że wychodzimy czasem na takich właśnie świętych naiwnych, tak, tej miłości. Nie musimy wychodzić na świętych naiwnych. Nie musimy. Czasem wystarczy wiedzieć, że po prostu tak jest, że człowiek, któremu dzisiaj pomożesz, jutro tobie nie pomoże. No trudno. Tak? Człowiek, któremu dzisiaj okażesz miłość, on tobie jutro nie okaże tej miłości, bo jest inny. Tak? Ale nie robię tego po to, żeby od niego dostać jutro z powrotem. Nie robię tego po to. To nie zawsze jest łatwe. Ale jednak taką miłość potraktować jako wartość i skarb. Coś, o co warto się troszczyć, chołubić, z czego możemy być dumni, a nie musimy się tego wstydzić, że jesteśmy jacyś naiwni. I pozwalajmy, żeby ta miłość Boża jednak panowała w naszych sercach, wbrew temu, że czasem to będzie kosztowne. I nade wszystko i przede wszystkim słuchajmy Ducha Świętego, który chce do nas mówić. Słuchajmy się w to, co On mówi do nas w komorze modlitwy, a może trzeba komorę iść otworzyć, to zróbmy to już dzisiaj. I odkuszmy, co do nas mówi w Kościele, co do nas mówi przez Słowo Boże i czytajmy to Słowo Boże z takim nastawieniem, żeby poznać Boga, a nie żeby znaleźć coś dla siebie, czego dzisiaj potrzebujemy, tylko żeby poznawać Boga, bo kiedy zrozumiemy, oczywiście nigdy nie do końca, aż dopiero kiedy będziemy tam, ale kiedy będziemy się starać poznawać i rozumieć Jego naturę, On będzie nam objawiał to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności i będzie także nam objawiał swoje plany dla nas i będziemy wiedzieć, jak mamy żyć, w którą stronę się obrócić. I będziemy dalej poznawać Jego Ducha coraz lepiej. I to jest błogosławieństwo, którego życzę sobie i wam, tak jak potrafię, bo to jest o niebo lepsze niż to, co możemy osiągnąć sami, borykając się i próbując dać radę. Amen.
I nastała jasność.